Biorąc pod uwagę to, bracia i siostry, że nasza teraz ta część ma być poświęcona społeczności braterskiej i że będziemy się wypowiadać o tym, jak to czuje dany tutaj fragment pierwszy, drugi, aż do ósmego. Chciałbym tylko poprosić, czy zaapelować o jedną rzecz. Być może w czasie rozmowy wyjdą takie różne zdania, jak wyszły rok temu. I potem okazało się, że część osób była niezadowolona z tego, że tak było nieciekawie. No myśmy dowiedzieli się o tym dopiero niedawno, że tak uważali, że było nieciekawie. W sensie takim, że nie było zbudowania przynajmniej u niektórych osób. No więc możemy się pięknie różnić na wiele rzeczy. Chodzi tylko o to, żeby w wypowiedziach swoich unikać, to jest trudne, ale unikać wartościowania. Co mam na myśli? Prosty zabieg. Na przykład, gdy ktoś powie, to jest absurdalny pogląd. Zabierze głos w dyskusji. To jest absurdalny pogląd. Co to znaczy dla tego, który ten pogląd wyznaje? Że jest idiotą, krótko mówiąc. Brutalnie mówię. Tak. Jeśli ktoś powie, że to jest absurd, w to, co ty wierzysz, no to jesteś tak naprawdę, troszkę głupi, nie? A nikt nie lubi być głupi. I w tym sensie można wyrazić, to nie to jest absurdalny pogląd, tylko nie zgadza się z tym poglądem. Braterstwo, rozumiecie tą różnicę? Nie? Że nie wolno w tej naszej rozmowie postawić kogoś, kto ma odmienne zdanie.
Dyskredytować.
Tak, pod ścianą, jakby ośmieszając jego punkt widzenia. Ja wiem, że to jest niezamierzone, albo ktoś powie, to jest elementarz w naszych poglądach, nie? Na przykład. To jest elementarna wiedza, a ktoś tego nie wie, na przykład. To ten, który tego nie wie, od razu czuje się, no tak, ja mam kłopot z elementarzem, według tamtego brata, nie? No właśnie o to chodzi, żeby omawiać te poszczególne tutaj zagadnienia lub pokrewne przecież. Te zostały wymyślone przeze mnie, ale nie muszą takie być. Chodzi tylko o to, żeby podyskutować o tym, jak społeczność braterska wpływa na nasze życie duchowe. Więc unikajmy wartościowania, oceniania innych wypowiedzi. W takim sensie, żeby nie stawić kogoś w przykrej sytuacji lub zmusić nawet do ofertu, nie? Bo jeśli ktoś ma swój pogląd przemyślany, a inny brat czy siostra powie, że to jest absurd, albo nie jest możliwe tak myśleć, no to on będzie chciał uzasadnić, że jednak jest możliwe tak myśleć. Często w naszych bojach różnych tam bukowych, facebookowych, to właśnie wychodzą takie przykre sytuacje, że się rozmawia w sposób taki nie za bardzo uprzejmy. Czy to jest nieprzemyślane i że to może kogoś ranić w sumie. Więc chodzi o to, żeby nie ranić. Pierwsza część to jest samotność chrześcijanina. Otóż specjalnie wywołałem ją w taki sposób, być może przewrotny troszkę, bo w istocie można powiedzieć, jak chrześcijanin może się czuć samotny, przecież ma społeczność i wszystko i tak dalej. Czy moglibyśmy skoncentrować się trochę na tym punkcie, pierwszym najpierw, i odpowiedzieć na taką kwestię, czy chrześcijanin bywa, że czuje się samotny, czy ten stan jest pożądany, w sensie tak, jak on to rozumie, że z Biblii powita, czy to jest właściwy stan, czy jest dla niego niewygodny, tutaj nazwany przeklęty. Niektórzy dobrze się czują w samotności, być może chcą powiedzieć, że chrześcijanin powinien być samotny, w sensie w różnym. Może być, nie, że nie mieć partnera życiowego, czyli małżonka, to jest jedna rzecz. Ale może też mieć rodzinę, mieć braci, a mimo tego czuć się samotny. Czuliśmy, czy wielokrotnie taką sytuację mieliśmy, doświadczaliśmy tego, wszyscy, którzy się życiem zborowym interesują, że nagle niby wszystko jest fajnie, miła społeczność braterska, zborowa, a ktoś powie, że on się czuje pominięty w życiu zborowym. No właśnie, no to my jesteśmy zadowoleni, wszystko jest fajnie, tak? Pokój, bracie, bracie, siostry, wszyscy gadamy, a gdzieś ktoś siedzi niedostrzegany, który czuje coś innego. Że mimo, że jest 50 osób, on się czuje samotny, wyobcowany. Czy to jest dobre, czy to jest złe i czy tak bywa w ogóle. A więc jakby otwieram ten początek na temat samotności chrześcijanina i czy stan taki w ogóle zdarza się, czy istnieje, a jeśli istnieje, to czy jest pożądany, czy raczej jest niepożądany. Czy ktoś ma jakiś pomysł na ten temat? Ktoś coś na ten temat wie? Proszę bardzo.
Mówiłem ja krótko, tego, że bardzo dziękuję bratu za przybili wypowiedzenia się tego, co czuję, a ten temat samotność chrześcijanina, pytanie, czy to jest pożądana, czy przeklęta, albo niepożądana, to jest w moim przypadku jak najbardziej uzasadnione. Bo ja samotności chrześcijanina doświadczyłem od niedługiego czasu po tym, gdy przyjąłem symbol chrztu. Po przyjęciu symbolu chrztu kilka lat nie czułem się samotny wśród braci. Ale po jakimś czasie okazało się, że mój sposób pojmowania i patrzenia na wiele spraw, szczególnie tych spraw, które dzisiaj wychodzą na wierzch, że ten ruch, który się uważał, że jest pańskim, to jest ruchem sekciarskim, sprawiał to, że uczestniczyłem prawie we wszystkich konwencjach. Ale najbardziej tego, czego doświadczałem, to właśnie tego, że byłem samotny w tłumie. Raczej bracia nie bardzo garnęli się do rozmawiania ze mną. Nie bardzo, oczywiście nie mówię to w odniesieniu do pojedynczych osób, bo to jest zupełnie co innego, ale w odniesieniu do całej społeczności. I oczywiście to, co mnie najbardziej dotykało, to to, że zewnętrznie wszyscy starali się okazywać grzeczność. No wszyscy byli zewnętrznie dla mnie grzeczni, uprzejmi i tak dalej, co dla mnie nie było zbyt przyjemne. To jest takie moje doświadczenie samotności w tłumie z jednej strony, która na pewno nie jest pożądana. Natomiast doświadczyłem tego, że w pewnych sytuacjach samotność jest bardzo pożyteczna i konieczna, żebym ja mógł wejrzeć w siebie, żebym ja mógł porozmawiać z Bogiem sam na sam, żebym mógł wypowiedzieć Panu Bogu, mojemu Zbawicielowi, to, co ja czuję. A powiedzieć tego nie można w żadnych innych okolicznościach i nikomu innemu, bo każda wypowiedź komuś innemu może być, tak jak przed chwilą mówiłem, różnie rozumiana i pojmowana. Dlatego myślę, że tego rodzaju samotność, która prowadzi nas do uświadomienia sobie, jak bardzo potrzebujemy pomocy Zbawiciela i Jezusa Chrystusa, jest bardzo pożądane. To jest moje doświadczenie, jakie miałem z wiązane z tym.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. To jeszcze chciałbym głos zabrać. Będę szedł pan to samo, proszę zabrać.
Powiem, czy pożądana, czy przeklęta. No, nie powiedziałbym, że przeklęta, bo jeśli nasz Zbawiciel doznał choć chwilkę samotności, odłączony od Stwórcy, co mu jego Ojciec dał do odczucia, wydaje mi się, że to nie było przekleństwem i to odczucie chyba jeszcze przede mną jest. a wiem, że prawdopodobnie będę musiał to odczuć jako poświęcona jednostka, nie będąc lepszym od naszego Zbawiciela. I choć w zborze dawnym swoim, w zborze świeckiego ruchu misyjnego Epifania, no, odczuwałem i dawano mi do zrozumienia, że jestem konfliktowy, no bo przyznaję, że taki jestem, trochę nerwowy i tak dalej. A to dlatego, bo można powiedzieć, że przy badaniu nie było, no może wyjątki były, że z mojej strony pytań nie było, a nie po to, żeby pytania były pytania dla pytania, tylko były rzeczy, które chciałem zwrócić uwagę, żeby były dobrze wyjaśnione, albo sam nie rozumiałem niektórych rzeczy, co i do tej pory nie rozumiem. I z tego powodu nieraz, no niby odczucie takiej samotności było, ale to nie, bo też jak brat wspomniał, życzliwość, uśmiechy i przyjmuję, że szczere to były. I nawet teraz, nie, tym bardziej, że oddalony od tego zboru, co w modlitwie wspomniałem właśnie o tych, co kiedyś się razem było i inaczej rozumują jak ja, to jednak czuję sentyment pewien do nich i nie czuję się samotny, chociaż w oddaleniu. I no, na pewno nie przeklęta samotność. I na małą chwilkę pożądana. Takie moje odczucie. Ale w zasadzie to jednostka poświęcona to jest jednostką społeczną i w takiej społeczności właśnie pożądana jest ta społeczność dla jednostki poświęconej. Tak to rozumiem. Dziękuję.
Dziękujemy. Idę dalej tutaj. Wydawałoby się, że życie chrześcijanina powinno być w społeczności. Czy tak jest?
Moje życie składa się z trzech etapów, jak ja przechodzę ostatni, trzeci. Byłem wychowany wprawdzie. Między światem byłem samotny cały czas. Dziewczyny, raczej jak już poszedłem do świata, szukałem dziewczyny międzyświatowej. Miałem dwie dziewczyny, ale chciały ślubu kościelnego. Ja się nie zgodziłem na takie coś, więc zostaję w samotności taki odłączony od takich rzeczy. Ale za to z drugiej strony mnie cieszy to, że poznałem prawdę dokładnie. Przez baty, jakie od świata otrzymałem, i to, co przechodzę teraz. Choć jestem sam jeden we wiosce, to jednak mam, można powiedzieć, że katoliki są, ale ja im pomagam w pracy takiej na roli. Oni mi wynagradzają czymś innym. Na przykład, czy to jajka, czy jakieś mleko, czy inne jeszcze produkty, otrzymuję od nich. Ja staram się być wobec nich lojalny. Czasem, jak się zapytałem, bo ksiądz nieraz latuje na taki to, bo to chodzi ciężko w tej sprawie, kiedyś to tak jest, że coś innym pomoże. Ja mówię, bo ich głodzie prawda. Nic więcej. Z tego powodu są myśli na mnie. Bo ja mówię prawdę i wiem prosto w oczy powiedziałem. Kilka razy. Chodzę i ciągnął. Jak przyszli po kolędzie, w tamtym roku nie był, a w tym roku z przeprosinami przyszedł. I posiedział trochę ze mną. Ale wszystkie argumenty wyciągam z pisma. I dopiero wtedy mówię, to ja chyba idę płacę inną drogą. I teraz nawiązał troszkę ze mną kontakt, wziął pierwszy tom, a poprzednik ma wszystkie prawie tomy ładnie. I jak mnie gdzie ujrzy, to na kawę mnie zawsze zaprosi. I dyskusja na tematy biblijne. Mam dużo różnych tematów ze świadkami. Nikogo w życiu nie potępił i nie potępię. I myślę, że moja droga, jeżeli mnie Pan tak prowadzi i nawet z wypadku wyprowadza zdrowym i wcalem, to myślę, że to jest opatrzność, paczka na ten. I dziękuję za uwagę.
Dziękujemy. Czy ktoś się z braterstwa chciałby jeszcze w tej materii wypowiedzieć na temat samotności wśród ludu Bożego?
Ja chciałam opowiedzieć swoje doświadczenie samotności, którego doświadczyłam w sumie tak dosyć na początku mojej drogi, że tak powiem. Mimo, że miałam wtedy męża i mieliśmy taką sytuację, że przeprowadziliśmy się z jednego zboru do innego zboru. I w tym nowym zborze pierwsze 2 lata, to powiem szczerze, dla mnie to był koszmar i to była największa samotność, jakiej ja w życiu doświadczyłam. I po części wynikało to chyba z tego też, że wcześniej ja miałam takie wyobrażenie, że dotychczasowy zbór, w którym byłam, że każdy inny zbór też taki jest. A to był akurat zbór trochę mniejszy, ale taki bardzo ciepły. Bracia o siebie się tam troszczyli. Ja jakby byłam przyzwyczajona do tego, że czuć było, że bracia się kochają, troszczą się jakoś o siebie, interesują się. Natomiast nowy zbór był raz, że był większy i jakoś tak trudno tam było się ogarnąć, ale też miałam takie poczucie, że te kontakty są bardzo powierzchowne. I to było coś, co mnie mocno rozczarowało i przez dwa lata czułam się tak mocno odizolowana. Nie mogłam znaleźć jakoś tak swojego miejsca w tym zborze. I na tyle to było dla mnie silne na przykład wrażenie, że to jest doświadczenie, które ja do dzisiaj pamiętam, te 2 lata. Natomiast potem się oczywiście poprawiło, tak, więc nie chcę tu powiedzieć, że cały czas tak było. Ale czy to jest stan pożądany czy przeklęty, to powiedziałabym, że pożądany nie jest. To znaczy mi się wydaje, że tak nie powinno być. Że to są jednak jakieś takie symptomy, że nie umiemy w naszych społecznościach czy żyć ze sobą, czy jakoś się zainteresować, czy w ogóle wiedzieć o sobie. Ja pamiętam, że wtedy nawet była taka sytuacja, że byliśmy chyba już rok w tym zborze i nagle jakiś brat się zapytał, a do kogo myśmy w gości przyjechali w ten weekend? I to mnie w ogóle po prostu zatkało kompletnie. I wydaje mi się, że tak nie powinno być, chociaż nie znaczy to, że z takiego doświadczenia nie można też wyciągnąć jakiejś lekcji. Bo ja z tego jakąś lekcję dla siebie też wyciągnęłam. Natomiast ja osobiście, jak patrzę na nasze społeczności, to mam takie poczucie, może nie wiem, jakieś stereotypowe, że najbardziej samotne osoby to są osoby, które są bracia, którzy są wdowcami i siostry, które są wdowami, a jeszcze do tego, jak nie mają rodziny w Chrystusie, bądź nawet rodziny w ogóle światowej, no to ta samotność jest przerażająca. I liczę na wypowiedzi też takich braci, bo szczerze mówiąc, nie wiem też, czy na przykład moje postrzeganie jest w ogóle prawidłowe, bo czasami na przykład ja osobiście jako osoba młodsza z reguły wdowami, wdowcami są bracia wiekiem starszym, to mam dylematy, tak? Na ile, że tak powiem, nagabywać takich braci? Bo ja sobie myślę, a o czym ja mogę pogadać? No ja mam takie standardowe problemy związane z dziećmi, co myślę, no ja wiem, a co taki brat będzie słuchał o moich dzieciach, zwłaszcza, że z reguły to ten brat potrzebuje tego, żeby jego wysłuchać. I ja się wtedy zastanawiam, czy ja w ogóle umiem słuchać takich ludzi, bo to są osoby z innymi problemami, czy z innymi doświadczeniami. I na przykład dla mnie to jest czasami dylemat, tak? Czy ci bracia rzeczywiście są na tyle samotni, że oczekują jakiegoś odzewu ze strony osób, nie tylko osób w swoim wieku, ale też osób na przykład młodszych, czy raczej no, ze strony takich osób może nie bardzo, bo ja bym może nie umiała tak dać tego, czego te osoby potrzebują. I myślę, że generalnie dobrze by było, jakbyśmy tak o sobie nawzajem trochę czegoś się dowiedzieli, jakie też są jakby nasze wzajemne oczekiwania, jak my na siebie patrzymy.
Dziękuję. Czy w tej sprawie jeszcze ktoś chciałby? Brat Michał, proszę.
Moja samotność w więzieniu na celi 13 pół miesiąca to była świątynia. Tak długi stan, jak mi Pan dał na tej izolacji, pragnąłbym mieć do śmierci. No właśnie, za to, że gościłem prawdę więźniom, więc izolatka. Jak Pan to błogosławił? Wzięto mnie na izolatkę w poniedziałek, a w niedzielę mi minęła pierwsza rocznica śmierci brata Johnsona. I Panie, poświęcę ten dzień rozwadze o tym słudze. To mi nikt nie przeszkadza. Ty, Panie, i ja. I rozpocząłem od tej niedzieli potem codziennie z pamięci rozważać tematy Pisma Świętego. W głos. Bo widzieli, już jest pomieszany w głowie, więc sobie tak ma przed sobą publiczność i przemawia. Ale to było lekarstwo na wytrzymanie tej samotności. Te rozważania, ile modlitw, ile pieśni, ile... Normalnie rozpoczynałem pieśnią, modlitwą, wykład, głos. Kończyłem pieśnią, modlitwą i często nawet trudno było zasnąć, bo to wirowało. Bóg, Chrystus, chronologia, czasy powołań i to wszystko. Ale drugi raz samotność, gdy mi ogłoszono Pan Michał Łotysz Przesiewacz. I tak w sercu. Panie, czy wydałem, byłem sam. To stanie po Twojej stronie, po stronie Pana i prawdy. Ale niestety, niedługo trwało i to już nie samotność, tylko widzimy, ile jest tych, co stają po stronie Pana. Więc naprawdę Panu jestem wdzięczny, że stoją dzielni, aby stawać, walczyć, być wierni do Pana. Dziękuję.
Dziękujemy.
Ja przepraszam braterstwa, że ja zabieram głos. Ale temat jest prowokacyjny. Dla mnie przychodzi pod uwagę pieśń, którą śpiewamy: Ja Cię nigdy nie opuszczę. Ja myślę, że chrześcijanin związał swój los z Panem i Pan mu gwarantuje, że on go nie zostawi. Bywają jednak sytuacje, że samotność jest pożądana. Paweł apostoł po swoim nawróceniu, kiedy zdawał sobie sprawę, że wśród braci jest różne pojmowanie jego nawrócenia i niektórzy z obawą, czy to tak naprawdę jest taki chrześcijanin, przecież prześladował braci i tak dalej. Trzeba z rezerwą do niego podejść. I on prawdopodobnie około 2 lat nie miał takiego żywego kontaktu z braćmi, mimo że był nawrócony. Czy ja byłem kiedykolwiek samotny? Otóż siostra wywołała taki temat, że są wdowy i wdowce. No cóż, tak się złożyło, że przed 12 laty zmarła mi moja żona. Ale tak jak sobie patrzę na wiek tych 12 minionych lat i jak widzę, jak niektórzy robią z tego dramat, to muszę powiedzieć, że mnie samotność nie dokucza. Albo pamiętam, jak przechodziłem na emeryturę, to moi współpracownicy, którzy wcześniej przychodzili na emeryturę, to oni zabiegali o to, żeby im przedłużyć jeszcze pracę. Nie wiedzieli, jak sobie życie ułożyć, a ja czekałem. Nie mogłem się doczekać, kiedy przejdę na emeryturę, bo ja umiałem sobie zorganizować życie, ja mam temat, ja mam ludzi, ja mam braci, ja mam siostry, mogę odwiedzać, mogę, mam lektury, tyle, że czasami poświęcam dużo na czytanie, tylko ubolewam nad tym, że mało z tego zapamiętuję. To problem. Niektóre tomy już trzeci raz czytam, ale żeby ktoś mi powiedział, opowiedz wszystko z tego tomu, to nie podejmuję się tego. A więc są pewne problemy. Natomiast powiem tak, przeżywałem też taki moment takiego troszeczkę wyizolowania. Wyizolowania polegającego na tym, że widocznie komuś się naraziłem i przez wiele lat podczas konwencji nie byłem uprzywilejowany żadnym przywilejem służby, pomijano mnie, nie powołano do modlitwy i tak dalej. Jeden brat jednego razu mówi do mnie, ja muszę się wstawić u brata Piotra, ja w twojej sprawie porozmawiam. A ja mu mówię, bracie, podaruj sobie, bo ty mi nie pomożesz, a sobie możesz zaszkodzić. A ja nie potrzebuję pomocy i naprawdę jest mi tak dobrze. Jest mi tak dobrze. Ja nie boleję, to mi nie umiera. Bo on to czuł jakby z tego powodu. Po roku czasu się spotykał, on mówi, miałeś rację. Czyli mnie nie pomógł, a sobie zaszkodził. Drodzy braterstwo, więc czy samotność jest pożądana? Ona nie jest pożądana, bo ja to czuję. Powiem tak, proszę nie traktować tego jako taki rodzaj podkreślenia swojej aktywności, ale staram się nie opuszczać społecznych zgromadzeń i czuję się w zborze bardzo dobrze, ciepła atmosfera. A jeszcze teraz od jakiegoś czasu, to nasze badania mariańskie to są, przypominają mi lata moje pierwsze. Polegały na tym, że mieliśmy stół, przy stole żeśmy mieli krzesła, każdy miał literaturę na stole, rozmawiamy sobie tak swobodnie, nie on, proszę, dziękuję, a brata, a siostra i tak dalej, tylko rozmawiamy. Czasami wchodzimy w sobie w słowo, nie zawsze tak samo sobie to mówimy, umiemy się spierać, szanujemy się nawzajem i to jest bardzo dobra atmosfera, która nie pozwala mi się czuć samotnym. Ale bywają sytuacje, że człowiek chce w zaciszu, chce w samotności, chce sam na sam pozostać z daleka od zgiełku, od problemów i na moment się wyciszyć. Także ja podchodzę do tej kwestii w ten sposób, że samotność z reguły nie jest pożądana, ale czasami przynosi błogosławieństwo. Czuję się z wami bardzo dobrze i odczuwam to tak, że jak nie chcesz być samotny, to stwórz sytuację, żeby ktoś z tobą był. Bo są ludzie, którzy wokół siebie robią taką atmosferę, że odpychają od siebie. No i czują się osamotnieni, bo swoją postawą nie potrafią komuś się przybliżyć. A ja staram się znajdować takie sposoby albo takie metody zachowania, tak, żeby do siebie przytarnąć, żeby ktoś chciał ze mną rozmawiać. Czasami spotykam się z takimi opiniami. No miło mi z panem rozmawiać, miło mi z bratem rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. A więc, mili braterstwo, niech ta puenta, że Pan nas nigdy nie opuści, nadal będzie dla mnie jakimś takim przesłaniem i niech będzie pomocą dla was. Ja, no to słowo przeklęte to raczej może być niepożądane, no brat Andrzej tutaj, ale on ma to do siebie, że czasami przekornie coś postawi problem. Ale my się z tego powodu lubimy. Mimo, że w wielu kwestiach, muszę wam powiedzieć, że my czasami tak nie, no nie boksujemy się, nie, bo ani on nie jest bokserem, ani ja.
Muszę przyznać, że dwa razy miałem rację.
Tak. Ale umiemy... We Wrocławiu był budynek Kupru na placu obecnie Jana Pawła II, dawny plac 1 Maja i na tym budynku jeszcze jak stał, bo już jest wyburzony i stał, był taki napis. Cokolwiek, dialog, to była reklama tej telefonii dialogu. Cokolwiek myślisz, cokolwiek powiesz, dialog. Czyli wciąż próbujemy się kontaktować. Także muszę powiedzieć, pochwalić się, że jestem w zborze bardzo wspaniały. I brata Andrzeja mam bardzo wspaniałego. Dziękuję za uwagę.
Bracia i siostry, dostrzegliśmy problem. Pewno jeszcze wielu by miało podobne zdanie lub nie. Ale nie znalazł się nikt, który by powiedział, że nie widzi takiego problemu. Myślę, że jest to problem. Często doświadczane i wtedy jest smutno. Więc jaka z tego korzyść wynika? Szukajmy w naszych społecznościach osób, które mogą się czuć w taki sposób i próbujmy to zmienić, zainteresować się nimi. Tak, żeby rozpoznać i dać im poczucie przynależności do nas. Brat Kamil Buda, nieobecny ciałem, obecny duchem, napisał tak. W związku z indywidualnym budowaniem własnej struktury wiary i charakteru zdarza się, że chrześcijanin czuje się samotnie, gdyż może być tak, że nie spotka w danym czasie osób o podobnych problemach. Ja czasami otoczony braćmi i siostrami czuję się samotny. A ja dodam, że chrześcijanin niekiedy musi być samotny, bo on tłoczy swoją prasę tak jak Pan Jezus tłoczy. I w końcu to on stanie na sądzie bez żadnych pomocników. Więc musi być w pewnym momencie samotny. Ale czy powinien w społeczności braterskiej się czuć samotny? To już uważam, że nie. Natomiast jak zrobić, żeby nasi współbracia, siostry nie czuli się samotni? Trzeba by mieć sztab psychologów i tak dalej, byłoby fajnie, no ale dołóżmy starań, by tak nie było, jeśli są takie osoby między nami. To znaczy, ci, którzy nie czują samotni, niech wiedzą, że tacy mogą być. Przechodzimy do drugiego elementu, czego siostry oczekują od społeczności braterskiej. Tu może właśnie uda się z siostrami porozmawiać na ten temat. No bo nie ulega wątpliwości, że inaczej bracia, czyli osobnicy płci męskiej, postrzegają świat, a inaczej postrzegają świat kobiety. I każdy ma inne oczekiwania. Bracia z reguły to by tu usiedli, dyskutowali jakieś zawiłe kwestie teoretyczne, rozważali, czy jest kozioł, czy nie ma kozioł, no takie różne, nie? A siostry raczej to ich nie za bardzo interesuje, tak naprawdę. Ja nie mówię, że to jest źle, broń Pani Boże. Przeciwnie, to jest normalne, uważam. To nie chodzi o to, że one też mają interesować, powiedzmy, antytypami, nie wiadomo czym,
do czego my mamy takie jakby inklinacje, ale one czegoś oczekują innego być może od społeczności braterskiej. Jest pytanie właśnie, jakie są różnice? Czy kobiety tak samo, czy mężczyźni podobnie, czy inaczej? Może któraś chciałaby powiedzieć, co ona oczekuje od tego, gdy przychodzi do zboru? Że ktoś uświadomi doktrynalnie, czy może inne potrzeby jej będą w jakiś sposób zaspokajane, wypełniane? Jesteś odważny? Jest odważna siostra? To odwróćmy kolejność. To może bracia czego oczekują. Jest odważny brat, który powiedział, czego oczekują społeczności do wszystkich? Niczego, nie? Bo przecież wszystko wie, najmądrzejszy jest. Tylko ewentualnie może przyjść i objaśnić braciom albo siostrom pytanie takie na przykład z życia. Pytanie dla sióstr. Jak na imię miał Pan Jezus? Ktoś by chciał zabrać głos tutaj, z tej strony? Siostra Krysia tam coś ręką macha?
Nie, nie ma imię.
Aha, ale jakie siostra ma oczekiwania? To jest moja mama, więc mam śmiałość.
Jakie siostra ma oczekiwania od społeczności?
No ja się nad tym zastanawiałam, ponieważ byłam na spotkaniu takim obiadowym, jak był brat ewangelista, i on zaczął mówić, że siostry nie mają żadnego głosu w zborze i nie powinni zabierać głosu. Najpierw na przykład jest pytanie, że brat ma pytać braci, a szczególnie najpierw pielgrzymów, ewangelistów i potem starszych, a siostry mają czekać i nie zabierać głosu, bo tak piszą sumy. Ja tak się za bardzo nie doczytałam sumów, czy tak rzeczywiście piszą, ale uważam to za wielką niesprawiedliwość. No i u nas tak powolutku zaczynają w zborze właśnie praktykować to, co ten brat ewangelista powiedział wtedy. I to mi się nie podobało, też mu powiedziałam, że jestem przeciwna temu. Ja bym chciała, żeby w zborze każdy był równo traktowany. Oczywiście siostra nie musi stać na ambonie, ale jak są pytania przy badaniu, to uważam, że mam takie same prawo odpowiedzieć na te pytania, jak każdy jeden inny brat. A tu od razu jeszcze powiem do tej samotności pierwszego tego punktu. To ja nie jeden raz odczuwałam wielką samotność w tym zborze. Nieraz było tak, żeśmy odjeżdżali z tego samego przystanku, jak już nie było dzieci, jak byłam już sama i nikt do siebie się nie odezwał. No bo ja po prostu jestem nielubiana w zborze, może dlatego tak odczuwam tą samotność. No, mam nadzieję, że po prostu jakby się zmieni.
Teraz do teściowej idę, też mam uwagę, proszę.
No, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak w ogóle samotność, to ja nie mam czasu na samotność. To znaczy, mam czasem wielką samotność, też się przyznam, ale to są chwile, w których sobie radzę wtedy, gdy zwracam do Pana Boga, bo nieraz tak sobie myślę, czy jest ktoś, komu ja bym mogła wszystko powierzyć. I tak mi się wydaje, szukam i znajduję tylko Pana Boga, w sensie takim, że nie narzekam, że tam dzieci są, bo są kochane, i zięciowie są kochani, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że nieraz ja mam takie wspomnienia po mojej córce, po moim mężu, że go nie ma. No i wtedy mnie tak dopada. Ale to jest może trochę na tle chorobowym, czy ja wiem, nie wiem. Ale to krótko trwa. No i to się... To ja sobie umiem radzić, bo sobie włączę różne wykłady, czy tam pieśni różne. No i wtedy te słowa mnie zachwycają, te pieśni, to znika, albo sobie coś robię takiego, co lubię i to właśnie jest takie, że to wszystko mi pomaga. No ale były na pewno takie czasy, że nawet jeszcze z mężem byłam i byliśmy sami w tym miasteczku, no i też nieraz odczuwaliśmy tą samotność, chociaż ja tak powiem, że z mężem nigdy nie miałam samotności we dwoje, więc czasem mam teraz pojedynkę. Samotność. Samotność pojedynkę. Ale mam dzieci, to się wszystko jakoś rozbija o to. A co ja też teraz do tego drugiego pytania. Więc czasem się zastanawiałam i nie raz zadawałam braciom pytania, czy w Kościele Chrystusowym będą siostry? Jeżeli będą, czy one będą buty czyścić, czy coś robić? Bo zauważyłam, że nieraz tak było nawet powiedziane głośno, czy teraz najpierw zapytamy braci, później zapytamy siostry, albo na przykład jak się przeczytało jakiś werset biblijny, no to było źle widziane, że siostra skomentowała ten werset. Więc ja tak się zastanawiałam. Siostry to chyba będą mieć w Kościele Chrystusowym gorszą funkcję, albo w ogóle ich nie będzie. Więc nie wiem, ale to pytanie zawsze mnie dręczyło. No, chociaż ja nie wyobrażam sobie, żeby Bóg tak nas rozdzielał, czy to brat, czy siostra, czy w ogóle to Bóg patrzy na serce człowieka, a nie na to, kim on jest, czy siostrą, czy bratem. No i co ja mogę jeszcze powiedzieć, że czego siostry oczekują od społeczności braterskiej? No, nie doświadczyłam w naszym zborze takiego czegoś bardzo drastycznego, nawet jeżeli chodziłam jeszcze razem z wszystkimi. No nieraz to były takie różne sprawy, o których tam nie chcę wspominać, bo to już jest przeszłość. Ale takiego jakiegoś nie zastałam takiej sprawy, żeby tak bracia nami pogardzali, siostrami czy w ogóle. Tylko chodziło mi o te sprawy takie na badaniach czasem, tylko tyle, ale w ogóle w innych sprawach to nie. No i myślę, że oczekują siostry no, takiego wsparcia w różnych sprawach. Może takie siostry, które nie mają rodziny, bo ja na szczęście mam rodzinę, mam dzieci. I to ja takiego czegoś nie zaznaję, żebym była sama, bo jeżeli jestem sama, to mam blisko dzieci i czuję ten komfort, że jeżeli coś będę potrzebować, to one są blisko. Ale są siostry, które są samotne rzeczywiście, no to one oczekują takiego po prostu wsparcia, żeby ich odwiedzić, żeby porozmawiać nawet przez telefon. I wtedy jest im lżej na pewno, bo mam takie siostry znajome z naszego zboru, że się bardzo cieszę, jak się rozmawia z nimi i w ogóle są zadowolone. No i cóż, teraz jest inaczej, bo mamy inny zbór, może taki bardziej braterski. I ja się bardzo cieszę i też no dzisiaj muszę powiedzieć, bo powiedzieć to głośno, że bardzo się cieszę z tej społeczności dzisiejszej, że naprawdę mnie się to bardzo podoba, bo ja zawsze byłam wolna. To znaczy, może nie ogłaszałam tej wolności i mój mąż też, ale teraz jak to wszystko widzę, co się dzieje, to ja myślę, że nie było u mnie takiego czegoś, żebym się czegoś bała, że nie powiem to czy tamto, co myślę, co czuję, takiego, co musiałam powiedzieć, ale nieraz też nie powiedziałam dużo rzeczy, bo wolałam to zachować sobie sama i z mężem porozmawiać. No i chyba za dużo już mówię. Dziękuję.
Jeszcze ktoś tutaj? Mówimy na razie o odczuciach sióstr i potrzebach sióstr. Idziemy tam do siostry. Siostry, zastanówcie, bo jestem blisko.
Ja chciałam tym dwóm siostrom podziękować za wypowiedź, bo mi się zdawało, że taka się, nie wiem, chyba moja osobista specyfika, że takie trochę mam poczucie, że siostry, że intelekt sióstr jest dyskryminowany. I to prawda, że siostry się trochę różnią i może nie zawsze się tak angażują w dyskusję o doktrynach, teoriach, typach, antytypach, ale to nie dlatego, że nie są w stanie ogarnąć tych rzeczy, tylko dlatego, że mają inne priorytety. Siostry z reguły są nastawione relacyjnie i to tak jest najczęściej, że kobieta jest bardziej taką osobą relacyjną i dlatego też te rzeczy wybiera jako priorytety. Ale też muszę ja ze swojej strony powiedzieć, że to, co tutaj już padało, tak, że ja tego też doświadczałam, tak, że siostra nie może wersetów skomentować, bo siostra nie jest wystarczająco, nie wiem, rozwinięta intelektualnie czy coś, a jak tam już nie powie dokładnie tak, jak jest w akapicie, nie powtórzy zdania, tylko coś do tego doda, no to też potem zaraz jest komentarz, a siostry to powinny do punktu mówić. Też jakoś nie do końca rozumiem, o co chodzi. I między innymi w związku z tym, moje na przykład oczekiwanie jako siostry jest, to ja bym chciała mieć takie poczucie, żeby i bracia, i my same siostry, żebyśmy miały przekonanie, że to, w jaki sposób siostry są traktowane, albo jaka jest w społeczności nauka odnośnie miejsca kobiety w zborze, żeby to było popierane Pismem Świętym. Bo mamy pewne praktyki, które na przykład ja nie za bardzo w Piśmie Świętym widzę poparcie, albo to próba jakby udowadniania tego, to taka kiepskawa jest mocno. Na przykład dlaczego sióstr się nie prosi do modlitwy? Jak się modli na zebraniu świadectw, to Bóg ją słucha, a jak na początek zebrania, to już Bóg nie wysłucha tej modlitwy? Jest gorsza czy jaka? Ja bym chciała, żeby ktoś na przykład umiał to z pismem w ręku wytłumaczyć. Dlaczego siostry nie są proszone do modlitw na początek i zakończenie zebrania? Nie wierzymy w to, że siostry uważały na tym zebraniu? Nie mogą po zakończeniu się pomodlić? Dla mnie to jest na przykład dziwne. A druga rzecz, której ja jako siostra oczekuję, wynika właśnie z tego, że tak stereotypowo, jak kobieta też jestem relacyjna, jak to się mówi, kobieta ognisko domowe i tak dalej. W związku z tym kobiety z reguły zwracają uwagę tak na takie sprawy związane z funkcjonowaniem w ogóle rodziny w zborze. Dzieci, tak? No ja mam dzieci, no i dla mnie to jest istotne, żeby moje dzieci jakoś też w zborze funkcjonowały. I moje oczekiwanie jako siostry i jako matki jest to, żeby bracia zauważali dzieci w zborze, co muszę powiedzieć, że jakby nam się to mocno poprawiło w związku z członkostwem w zborze w Adamówku. Ale wiem, że to różnie wygląda i że generalnie bracia bardzo nie doceniają nie tylko zajęć dla dzieci, ale też w ogóle takiej relacji z dziećmi, że każdy członek, ja tego na przykład oczekuję, żeby każdy członek budował z moimi dziećmi swoją własną relację. Ma prawo do mojego dziecka coś fajnego powiedzieć, ale też jak uważa, że moje dziecko nie tak się zachowuje, to też nie pójdzie i do mojego dziecka powie, tak? Bo to też jest budowanie jakiejś relacji, tak? Niech moje dziecko wie, że ludzie mają jakieś tam oczekiwania, że komuś coś może przeszkadza i tak dalej, i tak dalej. Żeby rozmowy o moich dzieciach nie toczyły się nad głowami moich dzieci, tylko żeby one też były w to w jakiś sposób angażowane. I trochę ubolewam na przykład nad tym, że z reguły zajęcia dla dzieci są prowadzone tylko przez siostry, rzadko się bracia włączają, a wydaje mi się, że dzieci potrzebują od strony braci, zwłaszcza dlatego, że to bracia piastują urzędy w zborze, są starszymi. I miło by było, jakby taki starszy zborowy też do dzieci wyszedł, nawet nie mówię, że on całą szkółkę musi przeprowadzić. Ale gdyby miał takie swoje, że tak powiem, 5-10 minut, swoje słowo do dzieci, przychodzi i coś mówi, żeby te dzieci też miały poczucie, nie że to tam tylko siostry coś tam robią z nimi, tylko że to zainteresowanie nimi idzie naprawdę od samej góry, że tak powiem, w społeczności, aż po sam dół. Taka jest moja wymarzona, że tak powiem, wymarzone miejsce dla moich dzieci w zborze, taka wymarzona społeczność. I to jest moje oczekiwanie jako siostry.
Dziękuję. Dziękuję. Ktoś tu jest chętny? Proszę, brat Adam.
Ja sobie pozwolę już zająć następny punkt, ale to... Znaczy chciałem w jakiś sposób odpowiedzieć na te rzeczy, które się tu pojawiają, bo ja muszę przyznać, że to wszystko, co tu było mówione, to chyba jest po prostu związane ze specyfiką nauki danej społeczności organizacyjnej, że tak brzydko powiem. Mam przykład, ponieważ obecnie mam to szczęście, że trafiłem do zboru specyficznego. No raz, że inna organizacja, bo to jest Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego, a dwa, że zbór specyficzny, bo jest w nim, powiedziałbym tak, zupełnie inaczej. Znaczy dokładnie odwrotnie niż tutaj siostry mówią. Po pierwsze, wszyscy rzeczywiście, zbór jest mały, to może też jest ważne, bo to w porywach 30 osób nigdy tyle na zebrania w sumie naraz nie przychodzi. Wymieniałem się, że tak powiem. Natomiast ma się to poczucie, że wszyscy są równi. Już odpowiadając na te problemy, siostry są oczywiście powoływane do modlitwy, czy na początku, czy na końcu zebrania, nie ma to znaczenia. Nie ma w ogóle takiego poczucia, że mogą być inaczej traktowane. Tak samo, jeżeli chodzi o udział w badaniach, ponieważ nasze zebrania polegają przede wszystkim na badaniu Pisma Świętego, rzadko kiedy są wykłady. I tam na tych zebraniach, no może też z racji tego, że zbór jest nieliczny, no wszyscy się równo wypowiadamy. Mało tego, możemy się pięknie spierać na tych badaniach. To, co tu brat wcześniej powiedział, że taka atmosfera kiedyś była, no i ja to czuję, że tak jest, że każdy się może wypowiedzieć, może się nie zgodzić i siostra może się nie zgodzić z prowadzącym zebranie bratem i nie ma z tego powodu żadnych problemów ani afrontów. To jest po prostu naturalne. Więc myślę, że to jest po prostu kwestia pewnych założeń danej społeczności, którą się wypracowuje pewnie nie od razu, tylko latami. No i w drugą stronę tak samo. A jeżeli mogę już teraz przejść do tego, co bracia oczekują, ja nie potrafię tego tak dokładnie sprecyzować. Ja myślę, że idąc na zebranie mam po prostu taką potrzebę skonfrontowania swojego rozumienia, ale nie chodzi o warstwę intelektualną Pisma Świętego, tylko raczej po prostu tego, jak się swoje chrześcijaństwo przeżywa. To jest dla mnie istotne, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy mają podobny sposób rozumowania, wiem, że mają podobny sposób rozumienia i żeby korzystając z ich wiedzy, z ich rozwoju, żeby swoje spostrzeżenia skonfrontować. Natomiast miałem taki przyjemny, muszę powiedzieć, przypadek, który no może jest jakąś odpowiedzią też jakichś oczekiwań, bo kiedy zacząłem tam chodzić, w którymś momencie no, wychodziłem wcześniej, tam z różnych przyczyn zadanie trwa 3 godziny, więc dość długo, po przerwie wychodziłem i wtedy jeden z braci starszych podszedł do mnie i zapytał, wychodzisz? Dlaczego jesteś tu potrzebny? I muszę powiedzieć, że mi się bardzo przyjemnie zrobiło, bo przez 20 lat społeczności w poprzednim zborze ja takich słów nie usłyszałem. Mimo, że 14 lat byłem diakonem, osobą dosyć jak na swoje możliwości, powiedzmy aktywną, w tym zborze ja nigdy nie usłyszałem stwierdzenia, że jestem komuś potrzebny. Mało tego, kiedy odszedłem, mimo, że w zborze było 16 starszych, nikt nie zadzwonił z pytaniem, a jak ci tam jest w tym drugim zborze, albo co porabiasz? Albo coś takiego. To mi dało do zrozumienia, że tak naprawdę to chyba nikogo nie interesowało, co się ze mną dzieje. I to jakby mnie utwierdziło tylko w tym, że w takiej świadomości, że dobrze zrobiłem, tylko szkoda, że tak późno. Dziękuję.
Dziękuję. Kto jeszcze tutaj chętny? No idę dalej. Okazja minie. Proszę bardzo.
Kochani bracia i siostry, no, muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że większość naszych problemów musimy niestety na rozwiązanie zaczekać. Z uwagi na to, że upodobało się Panu dać każdemu odpowiedź we właściwym czasie. A myśmy się rodzili w różnym wieku, w różnym czasie i każdy się rozwijał pod innymi warunkami, dlatego Pan przychodzi w różnym czasie do każdego. I ciekawą rzecz, co ja zauważyłem ostatnimi czasy, ale potem się niestety nie będę produkował, tylko nie chcę rozwijać tematu, niech sobie każdy to jak gdyby sam przemyśli. Oczywiście wszystko jest dobrze, jeżeli jest coś dla nas na czasie, to zachowajmy. Jeżeli coś Pan zmieni, to i my zmieńmy. Póki co ja dostrzegam, że boskiego porządku na razie się nie da zmienić. Czyli ta zależność, jaką Pan postanowił i ta hierarchia, która jest postanowiona od Boga i te wytyczne, które tak czytamy i przywołujemy na pamięć, na zebranie, że głową Chrystusa jest Bóg, głową oblubienicy Chrystusowej jest Jezus i tak dalej, no to pewna zależność jakaś jest. Pewien porządek jest postanowiony, a my tych, gdybyśmy nawet chcieli tak inaczej się organizować, ja wiedziałem, że czasem kłod się mi pojawił i on szedł tak, że na dwóch łapach, a dwie miał podniesione do góry. Tak też można. Ale zasadniczo jest mu przekazane, żeby on na czterech łaził. Poza tym nie wydaje mi się, żeby mężczyzna powinien, Pan mnie tego nauczył, że mężczyzna powinien wszystko potrafić. Adam w Edenie, myślę, wydaje, że wszystko potrafi. A Ewa to była mu dana tylko za pomoc. Czyli myć dary, to pierwsze musi pokazać mężczyzna, że umie. Sprzątać, odkurzać, prać, pracować. Ja to robię i w tym widzę coś cudownego w tym zajęciu. I nieraz się pewna tam siostra mówi, wiesz, jestem zdziwiona, bo ty wszystko potrafisz. No nie wszystko. Mówię, dziecko, jeżeli tu mówimy, że no bracia powinni się tymi dziećmi zająć. No tak, my się dziećmi zajmiemy. Ale do tej pory nie spotkałem brata, który by piersią nakarmił dziecko. To jest tak na boku. Poza tym musicie mi wybaczyć, bo ja należę do tego typu ludzi, że spotkałem na swojej drodze kobietę, siostrę, która miała pewne, ja ją uważam już jako siostrę, ale ona miała taką dziwną tendencję. I kiedyś dała mi do zrozumienia, że Pan może przyjść do nas w każdej chwili ze swoimi myślami, ze swoim jak gdyby duchem w postaci i kobiety, i mężczyzny. Czyli niekiedy Pan, chcąc czegoś nas nauczyć, przemawia przez siostrę. I nie można wyłączyć ze społeczności chrześcijańskich sióstr, bo Pan przez nie uczy nas, mężczyzn, odpowiedzialności za to, cośmy narobili. Płacić trzeba. A drugi raz, no to już na koniec, bo nie wolno mi się tak za bardzo tego rozpędzać. No ta siostra mówi tak, dzieci, mówi, wiesz, mówi, jak ja leżę, to moje myśli leżą, a jak stoję, to moje myśli stoją. A jak idę, to moje myśli. No i tak dalej. No i tak sobie pomyślałem, jeżeli Pan będzie szedł, a będzie szła ze mną siostra, to dobrze, że idzie, bo Pan ze mną idzie. I myślę, że w każdym bracie, w każdej siostrze musimy widzieć jak gdyby Jezusa. I to kiedyś zobaczyłem głęboką zmianę w bracie, o którego miałem głęboką troskę. Bo mu powiedziałem, podejdzie do ciebie ktokolwiek, czy dziecko, czy światowy, pierwsze zacznij uważać go tak, jakby Pan potrzebował. I zobacz, czy to po jego zachowaniu, czy po jego mowie, czy to jest Pan, czy to jest przeciwnik. I daj każdemu to, czego Pan by pragnął, żebyś mu dał. Jeżeli siostra potrzebuje ciepła, daj jej ciepło. Jeżeli potrzebuje czegoś, nie wiem czego, ale na pewno prawa jakiegoś nie wolno nam przekraczać i dobrego obyczaju. Bo jeżeli nasza chrześcijańska społeczność ma być bojem i osobistym, bo to czasem w tym boju jesteśmy samotności, to mimo wszystko musimy się potykać wedle obyczaju i wedle zasad. Dziękuję i przepraszam.
Dziękujemy. Mamy, czego siostry oczekują, czego bracia oczekują. Tak można chyba podsumować, że siostry z natury tego, że są kobietami, oczekują głębokich relacji między ludźmi. A bracia, tak mi się wydaje, mówię po sobie, trochę mniej głębokich. To znaczy, bo to jest tak. Pokój, bracie, pokój i jest w porządku. A siostry by oczekiwały dużo więcej wkładu w tą właśnie relację. Mężczyźni tworzą relacje powierzchowne dosyć, co jest niewystarczające w przypadku sióstr. Tak myślę, to jest różnica płci. I trzeba to dostrzec. I czasami jest tak, że w zborach, czy którzy są tam starszymi, oni dostrzegają, że ludzie mają inne potrzeby niż oni sami. I wydaje mi się, że wszystko jest bardzo dobrze, a część zgromadzenia cierpi na tym, bo to nie jest stworzona sytuacja czy atmosfera taka, której oni by oczekiwali. A nigdy nikt o tym nie powiedział, nigdy tego nikt nie wyeksponował. Być może ta społeczność dzisiejsza pokazuje, że są jeszcze inne potrzeby niż tych, którzy powiedzmy ogólnie, powiem nieładnie, kreują zborowe życie. Mamy tutaj brat Kamil, siostro Ewo. On u nas uczestniczy tak jak w tych programach pośpieszalskich. U nas w zborze ostatnio czterolatek został poproszony o zabranie głosu na zebraniu świadectw. Nie mogę powiedzieć, co powiedział, ale wszystkich wzruszył. Dziękujemy, Kamilu, słyszysz nas. To teraz przechodzimy do tych następnych rzeczy, które są dosyć trudne. Co zrobić, aby w społeczności braterskiej mieć dobre samopoczucie lub czego unikać, by nie mieć złego. Idę tam do tyłu, widzę zgłoszenie. Czyli te dwie rzeczy łącznie potraktujemy, bo widzę, że jest już 9:30.
Tutaj tak przyglądając się, to ten temat się przebija przez wszystkie nasze podpunkty od 1 do 8 w wypowiedziach. Ja może powiem na swoim przykładzie. Wychowałem się w Towarzyszeniu Badaczy Pisma Świętego i powiem szczerze, w swoim życiu chrześcijańskim odwiedziłem praktycznie wszystkie grupy badackie, od Epifanii po braci wolnych. Zawsze moi bracia ze stowarzyszenia mieli do mnie żal, że nie możesz tak jeździć, to tu, bo każdy ma inne zdanie, każdy ma inne wyrozumienie, to zburzy twoje taką postawę chrześcijanina, w ogóle co ty robisz. I powiem szczerze, że pierwszym takim zborem, który odwiedziłem, gdzie wyszedłem poza te swoje ramy zborowe, te podstawowe, to był właśnie zbór w Poznaniu braci epifanistów, gdzie naprawdę jeździłem i mam bardzo dużo znajomych i z Gdańska, bo w Gdańsku mieszkam ponad 12 lat i tam też z braterstwem mam dość duże takie zażyłości. I jeździłem tam do 2014 roku bodajże, do Poznania na konwencję. Do momentu, kiedy w jednym z wykładów usłyszałem coś takiego, że brat powiedział, że jeżeli ktokolwiek nie uznaje nauk pastora Russella, pastora Johnsona, nie powinien tu się w ogóle znajdować. Ja do niego podszedłem później, no bo tak. I był brat Krzysiu Korobajło, nie wiem, może braterstwo brata kojarzą, mówi do mnie, wiesz co, w Poznaniu w tym samym czasie odbywa się młodzieżowe spotkanie u braci wolnych. Tak praktycznie jak staliśmy, bo to była przerwa przyobiadowa, tak zamieniliśmy się napięcie i pojechaliśmy do braci wolnych. I to był ostatni, braterstwo, powiem wam szczerze, dzień i ostatni raz, kiedy byłem właśnie na spotkaniu u braci epifanistów na konwencji. I nie żałuję z tego tytułu, że jeździłem na tę konwencję, przywoziłem tam mojego przyjaciela Waldka, który tam poznał swoją, również też małżonkę, brat Popielnicki, Agnieszka Popielnicka obecnie, braterstwo z Kluczborka, zbór Kluczbork. I w każdej takiej społeczności też człowiek wynosi, ale w momencie, kiedy my w społeczności zaczynamy się właśnie czuć, jak w pierwszym dotknięciu, samotni, nie mamy tej akceptacji, zaczynamy szukać dalej. Tak, taki jest właśnie chrześcijanin, taki powinien być. Powinien być na tyle elastyczny, że powinien szukać. My jesteśmy szukaczami, jesteśmy badaczami. Jesteśmy ludźmi, którzy poznają Boga we wszystkich aspektach, jakie nas praktycznie otaczają. I u braci wolnych też poznałem braci Kubskich, wszystkich trzech. I powiem szczerze, że no to tak zapoczątkowało, że tam też nie powiem, jeździłem bardzo długie lata i z któregoś dnia no, w Białogardzie też miałem taką sytuację, że przyjechałem na wykład i po tym wykładzie podszedłem do tego brata i naprawdę zrobiła się taka dyskusja potężna. Mówię, bracie, a to jest tak i tak. Nawet z swojego wykładu to wychodzi. A ty to jesteś od świtu, to wy to macie swoje i ja tam z wami nie będę dyskutował i w ogóle. A ja chciałem, żeby on wytłumaczył mi to. Dlaczego tak, a nie inaczej? Bo nawet z kontekstu jego wykładu to wyszło. I powiem wam szczerze, że to był właśnie też chyba ostatni raz, kiedy pojechałem na konwencję do Białogardu, bo tak praktycznie nie uzyskałem tej akceptacji. I w trzecim punkcie właśnie czego bracia szukają. To jest to, że tak samo jak siostry, tak samo i bracia w społeczności poszukują akceptacji, zrozumienia. Jeżeli czegoś nie wiem, ja chciałbym, żeby ktoś mi to wytłumaczył. Po co są bracia starsi, o których, którzy, powiem szczerze, o zgrozo, dość często, kiedy już powiem szczerze, idą na górę i osiągną pewien status i wiedzy, dość często zapominają o tych na dole. I ja tak w moim zborze w Gdańsku, w którym byłem przez 12 lat, to był jeden z najliczniejszych zborów badackich w Polsce. Na chwilę obecną to jest jeden z najstarszych zborów w Polsce. Tam zostali sami starsi bracia, nie ma tam młodzieży. To jest właśnie ten problem, o którym powiedziała siostra. Nikt nie interesował się młodzieżą. Doktryna. Jakby tak powiem szczerze, ktoś przyszedł z drogi, to by powiedział, ludzie, co tutaj w ogóle się wyprawia. Zero wykładów, że tak powiem szczerze, z mlekiem dla ludzi, którzy potrzebują czasami dokopać się do tego źródła. Nie było tej pracy na tych wszystkich płaszczyznach. Tam też właśnie, dopóki byli bracia, to brat był proszony do modlitwy. Jak nie miało braci, bo bracia byli sługą czy coś, wtedy siostra się modliła. Ale właśnie nie było tej miłości. Mi się wydaje, że danik miłości braterskiej, takiej bezpośredniej, która traktuje wszystkich, tak jak kiedyś siostra powiedziała, przed Bogiem jesteśmy równi, to jest najgorsza rzecz, jaka może w zborze się zdarzyć. Że jest hierarchia, nie wiadomo od kogo wymyślona, bo Pan patrzy na serce, a nie na to, czy ty jesteś siostrą, czy ty jesteś bratem. Masz prawo powiedzieć coś źle, a brat starszy ma obowiązek to skorygować. I dość często właśnie w zborach, naszych zborach, to jest bolączką, że później ten zbór się wyludnia, ten zbór właśnie nie daje poczucia tego ciepła, tej miłości. Tu właśnie o tym, co siostra powiedziała, że po spotkaniu sama odjeżdżała z przystanku i nawet nie powiedział jej nikt do zobaczenia, pokój Boży z Tobą. I takie właśnie sygnały, takie aspekty powodują, że ludzie zaczynają szukać gdzie indziej. I my, jeżeli my sami sobie nie będziemy wypracowywać tej miłości wzajemnej, to niestety, ale dojdzie do tego, że któregoś dnia nie będziemy nawet potrafili popatrzeć na siebie, przechodząc na ulicy. A to jest najgorsza rzecz, która może zdarzyć się chrześcijaninowi. Bo Chrystus powiedział, ja wam nogi umywam i wy sobie nogi umywajcie. A jeżeli to chce być największy, niech będzie najmniejszy. I my mówimy piękne, wzniosłe rzeczy dość często, a zapominamy o podstawach, których Chrystus uczył właśnie apostołów. I my dość często to czytamy i nie zwracamy na to uwagi. Dlatego ja naprawdę przeszedłem różne grupy i tu też jestem drugi rok, jesteśmy tutaj obecnie z moją żoną, jesteśmy tutaj drugi rok, z czego bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już przyjedziemy w trójkę. Ale moja żona też mówi, po pierwszym spotkaniu właśnie w ubiegłym roku mówi, coś innego. Ktoś była na naszych konwencjach ubadaczy, mówi, ale tutaj to mi się bardziej podobało. Bo właśnie jest ta atmosfera taka luźna, że tu my możemy sobie powiedzieć wszystko. Nikt nikogo nie będzie krytykował. Może ktoś jeszcze oprócz tego właśnie wyciągnie z tego jakąś lekcję dla siebie. I to jest właśnie piękne, żeby uczyć się nawzajem od siebie. I czasami właśnie, kiedy przyjdzie ta samotność chrześcijanina, która jest czasami pożądana, bo tak jak Chrystus odchodził od uczniów, zostawiał ich na boku, potrzebował tej ciszy, aby właśnie przybliżyć się do Pana. My też potrzebujemy takiej ciszy, żeby się ze sobą pokładać, z własnymi myślami, przed Bogiem. Musimy to też umieć w jakiś właśnie, tak jak piękny brat powiedział, wykorzystać na własną chwilę dla siebie w takiej rozmowie. Dziękuję.
Dziękujemy, dziękujemy. Dobre samopoczucie w społeczności, złe samopoczucie w społeczności. Idziemy tutaj, proszę bardzo.
Wyczytałam sobie, że nie będę się bo to akurat wiąże się z moimi doświadczeniami. I ktoś kiedyś powiedział, że dobremu jest wszędzie dobrze, a złemu jest wszędzie źle. I coś mnie to tam przyspokuciłam z tym gdzieś w środku, ale po wielu latach życia i doświadczeń zrozumiałam, że w tym jest dużo prawdy. Mieliśmy taką dyskusję tutaj właśnie na temat wypracowywania sobie charakteru, bo to też jest takie ciężkie, że coś można wypracować. Ale to akurat można sobie wypracować. I rzeczywiście zmienić pewne nastawienie, które jest gdzieś od środka, bo to wszystko zależy od nas samych. Ludzie wszędzie są podobni. Nikt nie jest doskonały. Wszystkim nam brakuje, czy tego, czy owego. Możemy mieć za duże oczekiwania i się ciągle czuć rozczarowani. Może trochę nie mieć tych oczekiwań takich dużych. Może popatrzeć na tego brata, że to jest brat na miarę swoich możliwości. No, nie oczekujmy więcej od innych niż od siebie. Ciągle się spodziewa, tak jakbyśmy się spodziewali, że ktoś musi zrobić dla nas to, musi nas wysłuchać, musi się nami zainteresować, a to często działa w drugą stronę. Niech ja kogoś wysłucham, niech ja z kimś pogadam, niech ja wyciągnę pierwszą rękę, jeżeli mam taką potrzebę, żeby się z kimś zbliżyć, no to dlaczego nie mam być tą osobą, która zaczyna? Czyli jakaś taka praca, nie wiem, czyli właśnie nad sobą. To jest taka rzecz, że nie chciałbym mieć pretensji do całego świata, tylko spróbować spojrzeć nawet trochę z innej strony, ale ja na to potrzebowałam paru lat, żeby to zrozumieć. I dzięki temu moje nastawienie w Boże się zmieniło. Inaczej, zupełnie inaczej się czuję, gdziekolwiek jestem. To bardzo. Tak to rozumiem.
Dziękuję. Chciałbym jeszcze zabrać głos tutaj na ten kanał. Mówimy o dobrym samopoczuciu społeczności. Mówi zgodnie?
Taki numer, Straż.
Gdzie do internetu na wyliczaniu?
Straż zeszłego roku. Jest 20 stron materiału o siostrach zgromadzeniach i o braciach zgromadzeniach. Cały numer tylko na ten temat, kochani. Odczytałam tylko tytuły. Jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne. Ten artykuł ma też chyba prawie, bo po tym się dzieli pierwsza część, druga część, trzecia i czwarta część tego artykułu. To jest ponad 10 stron. Drugi artykuł. Kobiece prawa i nadużycia. Trzeci dotyczy braci i sióstr. Mężczyzna i kobieta w boskim porządku. Tylko ten numer się postarać i wprowadzić w życie, będzie sprawa rozwiązana, kochani. Ponad 20 stron materiału. Brata Lucena. Dziękuję.
Dziękujemy. Pan Boże jest to, że mają nie pracować zawodowo. To my nie chcemy, tak? Nie, żartuję troszkę. Czyni się to, że to był żart, bo przecież każda rodzina poukłada po swojemu tą sprawę. Dobre samopoczucie w społeczności, złe samopoczucie w społeczności. Wszystko czyste czystym, tak co powiedziała siostra, że jak ktoś świat postrzega na czarno, no to wszystko będzie mu przeszkadzać, ale jak ktoś jest optymistą, to wszędzie będzie mu dobrze, ale czasami są pewne sfery zaniedbane, tak, że społeczność jest, no nie jest taka, jaka mogłaby być i jest wiele do poprawienia. Tutaj można podsumowywać już wypowiedzi, które były wcześniej, bo one tego dotyczą. Brat Adam mówił o tym na przykład. Tak jest. Były takie sytuacje w innych zborach, gdzie zamiast karmić, to też pogania i tylko ciągle źle, ciągle źle, ciągle są krytyki, no więc zbory się wyludniają i tak dalej. Więc każdy zbór miał swoją specyfikę. Teraz jesteśmy trochę w innym punkcie naszego życia, bo to, że jesteśmy tutaj, świadczy, że zrobiliśmy jakiś ruch i trochę pozbyliśmy się tego, co tak trochę przytłaczało nas przez lata. Jednych więcej, drugich mniej i jesteśmy w lepszych sytuacjach. No, nie wszyscy, bo niektórzy jeszcze są w zgromadzeniach tych, których byli od dawna, bo nie mają innego. My na przykład jesteśmy teraz w innym zgromadzeniu, jak wiecie, doszło do tego, że tam się odeszli od nas, tak my to postrzegamy, bracia kochani nasi, no i próbujemy jakoś po nowemu poukładać te relacje w oparciu o to, co Biblia mówi. Chociaż w tamtej stronie się wydaje, że tak jak Biblia mówi, to tak właśnie było do tej pory. To jest problem taki. Ale co zrobić, aby dobrze się czuć w społeczności? Lub dlaczego czujemy się źle w społeczności? Trudna sprawa, bracia i siostry. Niech każdy nad tym pomyśli, co by było dobrze. Następne dwa punkty są bardzo ważne i one są związane również z tym, co do tej pory było mówione i mają chyba jeszcze jakieś nowe elementy. Obszary określające dobrą współpracę. Temat może być drażliwy, dlatego że jak już patrzeć na to, co się stało w naszej społeczności braterskiej, w sensie świeckiego ruchu, to wiele osób opuściło ten ruch, ale z różnych motywów. Prawda, że tak jest, że nie każdy ma identyczny powód tego, że jest poza ruchem. I to ujawnia się dosyć mocno. przy rozmowach indywidualnych i wynika, że mamy dosyć różne poglądy już na tematy, które kiedyś mieliśmy wspólnie, znaczy, które kiedyś wspólnie jednakowo rozumieliśmy. I to jest fakt. To jest fakt, który może boleć lub nie, ale tak jest. I teraz jest pytanie o to, w tym szóstym punkcie, czy to powinno nam przeszkadzać? Bracia rozumieją mi, siostry, jaki jest kłopot. Tak, że na przykład stosunek do nauk posłanników. Jedni bracia i siostry uważają, że zarówno brat Russell, jak i brat Johnson są posłannikami, jeden Paruzji, drugi Epifanii. A inni uważają, że tak nie jest. I czy to, tu wymieniłem jeden z elementów. Czy to, że tak jedni uważają, a drudzy nie uważają, jest wystarczające do tego, byśmy się nie mogli wspólnie spotykać na przykład. Albo musimy się powiedzieć i przestać się miłować, czy coś w tym stylu. To jest ważna kwestia, bo ona nas dotyczy. I na przykład tak wiecie, nie, że część osób do Dźwirzyna nigdy nie przyjedzie. Dlaczego? No bo są różne powody, między innymi też. Są jeszcze inne, ale to są osobiste jakieś kłopoty. To mnie nie obchodzą w tej chwili. Ale te dotyczące naszych wspólnych nauk już nas obchodzą. I oni nie przyjadą tutaj właśnie z tego głównie powodu. Nie oceniamy ich oczywiście dobrze czy źle, ale tutaj możemy sobie porozmawiać, czy różnice, które mamy na punkcie doktryn, czy spojrzenia na Pismo Święte, są już tak daleko posunięte, że nie możemy ze sobą przebywać i takich okazjonalnych społeczności odbywać we wzajemnym zbudowaniu. Tu mógłbym prosić o kilka głosów, by porozmawiać. Proszę bardzo, tylko teraz to jest ten moment dyskusji, gdzie musimy zachować to, co powiedziałem na początku. Nie oceniamy wypowiedzi innych.
Jak ja to widzę, no już od dłuższego czasu, no schody, że tak powiem, w tej współpracy jeszcze przed rozłamem, ale zwracałem uwagę, jeszcze gdy byłem, że tak powiem, w świeckim ruchu misyjnym Epifania, co powiem, co jest znane, nic nowego nie powiem, a oprę się o reprint, nie pamiętam który numer, brata Russella, doktryny lub mniej, więcej lub mniej ważne. I to niektórzy, tak jak najlepiej jakby tego reprintu nie było. A tam określone są kryteria, kogo mamy uważać za braci, a kogo nie, i tam wyraźnie. W zasadzie no to czas był pisany, gdzie no, jeszcze powołanie do kościoła było i tam 5 punktów jest, ale w zasadzie dzisiaj, na dzisiaj 3 punkty. I pierwszy, czy jestem grzecznikiem? Czy drugie, czy sam potrafię pozbyć się tego grzechu sam. I trzecie, czy jest ktoś, kto na siebie bierze, że ten grzech, no wiemy o naszym Zbawicielu. I brat Russell wyraźnie mówi, że jeśli ktoś uznaje, bo tam czwarty punkt dotyczący członków Kościoła, który nas dzisiaj nie obowiązuje, a piąty punkt podsumowanie, do którego wrócę. No może niektórzy znają, ale radziłbym zajrzeć, którzy jeszcze tego nie czytali, a to poruszałem u siebie w zborze, gdzie określali tych, którzy odeszli od ruchu, jako opaprańcy. No, przepraszam. Wiadomo niektórym, jak jesteśmy określani. No i brat Russell tam podsumowuje. Jeśli ktoś się zgadza z tymi trzema doktrynami, to jego a na punkcie tych innych doktryn się nie zgadza, to mimo tego trzeba go traktować jako pełnoprawnego brata w Chrystusie. A co się stało? Właśnie jak brat wspomniał, czy uznawany jest posłannik, czy nie. A znowu w książce pytań brat Russell mówi na pytanie, że no jak to traktować, że brata Russella niektórzy nie uznają. Brat Russell odpowiada, wy nie musicie mnie uznawać. Ja będę robił swoje, a wy będziecie mnie traktować i nie gani, że o, odrzucają go. Przepraszam, że nie gani ich, że o mnie nie uznajecie, czy coś takiego. I w podsumowaniu mówi, że bardzo mu przykro, że nieraz na tych mniej ważnych doktrynach poróżnienie jest i w zasadzie powinni się porozumieć bracia w zborze. Ale nieraz dochodzi wojowniczość i tak dalej, że nie dochodzi do porozumienia i przykro mu, ale radziłby się rozejść. I ani jedną, ani drugą stronę nie wolno traktować jako bliżej lub dalej Boga. No a skutki widzimy, jak to się dzieje. I właśnie, żeby nie było połamanej tej rady, to by dalej ta współpraca była między tymi, jak to jeden brat fajnie w wykładzie określał, którzy zdecydowali się przeskoczyć na tą drugą stronę płotu. No, dziękuję.
Dziękujemy. Proszę.
Bracia, siostry, od czego zależy? Od czego zależy dobra współpraca, bo jaki jest obszar dobrej współpracy? Myślę, że ten obszar dobrej współpracy to jesteśmy my sami. Bo to, jak my nad sobą pracujemy, daje nam możliwość stwarzać dobrą współpracę z innymi albo być przeszkodą tej dobrej współpracy. I teraz brat poruszył problem, że jest bardzo wielu braci, którzy do tej pory byli w ruchu epifanicznym i mieli jednakowe poglądy, że teraz się nagle okazuje, że oni mają inne poglądy, albo uznają brata Johnsona i brata Rasta za posłanników, albo nie uznają. Więc ja mogę powiedzieć o sobie w ten sposób, że dla mnie osobiście nie ma żadnej wątpliwości, że dowody pańskiego uznania jako jego posłanników dla brata Russella i dla brata Johnsona są oczywiste, faktyczne i dla mnie są oczywiste. Ale to mi wcale nie przeszkadza, gdy inni mają inne poglądy. Dlatego, że to jest ich pogląd i ich sposób pojmowania. Apostoł Paweł to w ten sposób określił w liście do Rzymian, jak dobrze pamiętam. Kim ty jesteś, że oceniasz czyjego sługę? Czy stoi, czy pada? Do Pana swego należy. To do Pana należy ocenać, czy ten jego pogląd jest aż tak zły, żeby zerwać nim społeczność. No dla mnie nie. Dla mnie pogląd jest tylko poglądem. A istotą społeczności dla mnie osobiście jest to, czy ten ktoś chce mieć ze mną społeczność, czy nie. Jeżeli on uważa, że jego sposób patrzenia, czyli ten, nie pozwala jemu ze mną mieć społeczność, no to trudno. To nie mogę z nim mieć społeczności. Natomiast ja jestem po raz pierwszy na tym spotkaniu tutaj w Wiżynie i muszę braterstwu powiedzieć, że jestem zachwycony tym spotkaniem. Mam wielką radość, że Pan pozwolił mi być tutaj, wśród was. Dlatego, że wolność, jaka na tym spotkaniu emanuje, pokazuje mi, że właśnie niczyje poglądy nie powinny stanowić problemu dla nikogo z nas, bo Pan nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed jego oczyma. Ten taki, tamten, jeszcze inny. Pan patrzy na serce, a jeżeli serce każdego jednego z nas powiedziało nam, że mam tutaj przyjechać na to spotkanie, jeżeli serce każdego jednego z nas powie, że mam z tymi braćmi czy z tymi ludźmi mieć społeczność, to na pewno będzie to dobry teren do współpracy i do społeczności. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kto jeszcze chciałby się wypowiedzieć na ten temat? Obszary współpracy dobrej, różnice w poglądach, czy one są problemem dla nas aż tak mocnym, żeby się na przykład nie spotykać? Idę tam do tyłu, bardzo proszę.
Po raz drugi zabiorę głos, ale to bardzo króciutko i bardzo szybko, bo tu praktycznie nie ma o czym mówić, tylko o jednej rzeczy. Być może to umknęło naszej uwadze jako społeczności braterskiej, braci i sióstr. Czas. Czas. Uciekł czas. My musimy się odnaleźć w czasie. Pan powoływał poszczególne klasy do cierpienia i przyjmowania trudnych warunków po to, żeby stanowić odpowiednią klasę sług na przyszłość. I Kościół najcięższe przechodził. Potem Wielka Kompania, wiemy, że też ciężkie. Potem Młodociano Godnik. Czy obóz epifaniczny? Cieszmy się, że jeszcze mamy tą zdolność otrzymywać od Pana srogie lekcje, bo to są najlepsze lekcje, dostać dobre lanie od Pana. Natomiast wiemy, że wzrastamy i stare pokolenie szło z młodym i młodzi już, ich kategoria myślenia jest pod kątem tego, że oni domagają się dobrych rzeczy. Tych tam w tej ziemi obiecanej. Oni już to widzą, bo dlaczego oni to widzą? Bo oni to widzą, te urządzenia. A to są już my widzimy autobusy, tramwaje, komputery. To są urządzenia tysiąclecia. To wszystko ci młodzi już oni widzą, niby mają tam przejść i zdobyć to i uczynić to swoją własnością. To oni sięgną po te błogosławieństwa, a my starzy, my nie doceniamy tych błogosławieństw, bo my do czego innego. A oni już myślą o czym innym. Oni chcą, żeby ich głaskać pod głowie. I Chrystus będzie ich głaskał po głowie. I siostrę jakąś młodą przytuli cię Pan, bo tego będziesz potrzebowała. Ale czas. Odnajdźmy się w czasie i zobaczmy, co Pan komu daje w danym czasie. I korzystajmy. Jak Pan da nam pochwycić to, chwytaj. A jak Pan ci da co innego, to nie pogarszaj.
Ktoś jeszcze na ten temat by się chciał wypowiedzieć? Chciałem powiedzieć, że mam tutaj smartfona tysiąclecia.
Ja to, drodzy braterstwo, chciałam powiedzieć tylko tyle, że no z praktyki, no już niestety mogę już powiedzieć, ponieważ bardzo jakiś dłuższy okres czasu żyję i przyglądam się wielokrotnie na różne rzeczy i przyglądałam się. I mogę powiedzieć tyle, wręcz z matematyczną precyzją, że ta społeczność, która będzie oparta na dobrych, sprawiedliwych, czyli boskich zasadach, ta się ostoi i będzie przyciągać coraz tą większą rzeszę ludzi. Ale ta społeczność, która, w której nie ma prawdziwych boskich zasad, nie będzie społecznością trwałą. Nigdy. Nawet gdyby to trwało wiele lat. Ja mogę powiedzieć z punktu ponad 50-letniego przyglądania się, że dopiero po tylu latach okazało się, że niestety budowanie społeczności nie była budowana na prawdzie, nie była oparta na prawdziwych boskich zasadach. Bo jeżeli ona by taka była, nie działyby się teraz takie rzeczy, jakie się dzieją. A jeszcze czego będziemy świadkami, to nie wiadomo. I nie można powiedzieć tak, bo ja bardzo często i to teraz słyszę, przedtem się nie operowało takim słownictwem w ogóle. Wódz albo brat Russell i brat Johnson, czyli brat Russell i brat Johnson. I co ty teraz powiesz? I często staram się ocenić mojego rozmówcę, co on ode mnie oczekuje. Niektórzy pytają wprost, czy wierzysz, powtórzę jeszcze raz, czy wierzysz w brata Russella i brata Johnsona? Odpowiadam nie, nie wierzę w nich, bo wierzę w Boga i w Jego plan w stosunku do ludzkości. Ale ani pastor Russell, ani pastor Johnson wcale nie chcieli tego, żebym ja w nich wierzyła. A to jest znaczna różnica. Bardzo często teraz spotykają mnie takie pytania. No ale tam mamy mnóstwo rad. Owszem, mamy. Do tego, żeby je w swoim chrześcijańskim życiu wykorzystywać. Ale nie traktować w sposób jako bogów. A teraz są jeszcze, pojawiają się ci inni, pomniejsi bogowie. Też by chcieli niby być. I co teraz? Także taka społeczność, która nie jest oparta na Bogu i Chrystusie i na Jego zasadach, nigdy się nie odstoi. I niestety, no jak widać, nie ostała się. Jest wiele różnych jeszcze problemów, które wyjdą. I myślę, że no ja tak postrzegam to nawet pod kątem dyskusji, które miałam z jednym z braci, którzy przyjechali, gdzie dla nich nasza niedoskonałość to jest atut. Atut w ręku tak wspaniały. Przecież Bóg nam musi przebaczyć wszystko. A dlaczego? Przecież my mamy wszystkie możliwości do tego, żeby pracować nad sobą. Nie, bo my jesteśmy niedoskonali i Bóg nam to musi przebaczyć. No to jak takie nauki słyszę, jak po tylu latach doszło się do tego typu nauk, to społeczność oparta na takich zasadach nigdy nie będzie społecznością trwałą. Natomiast społeczność oparta na rzeczywiście pańskich zasadach, która jest wypracowana, często bardzo ciężko, będzie trwałą i wszyscy, którzy będą chcieli być w harmonii z Bogiem, będą czuli się w tej społeczności dobrze. Dziękuję.
Ja sobie pozwolę na taką krótką dygresję, bo jest takie, powiedziałbym, dosyć gorzkie stwierdzenie w liście do Koryntian. Nie pamiętam, chyba 4 rozdział, kiedy bracia, znacie generalnie list do Koryntian, tam pierwsze rozdziały mówią o podziałach w zborze, podziałach, które były oparte o właśnie nauczycieli. Jedni chcieli, bardziej poważali takiego nauczyciela, drudzy takiego. To tam ma swój kontekst, oczywiście gdzieś dalej pewnie można by niezły wykład na ten temat powiedzieć, ale w tym chyba 4 rozdziale, jak już mówiłem, apostoł Paweł stwierdza, ja oczywiście tego nie znam na pamięć, więc powiem to tak, jak pamiętam. Mówi coś takiego, że jeżeli dzielicie się w oparciu o nauczycieli, to znaczy, że potrzeba wam mleka, a nie twardego pokarmu. To tak brzmi dosłownie. Czyli parafrazując to, mówi tak, jeżeli się zaczynacie dzielić w oparciu o tym, za jakim nauczycielem iść, To znaczy, że twardy pokarm was przerósł. Znaczy, wam po prostu zaszkodził. I trzeba wrócić do podstaw. Te podstawy są w innym liście powiedziane. I kiedy patrzę tak z dystansu na to, co się wydarzyło, bo dla mnie to już jest właściwie pewna przeszłość, to tak sobie myślę, że pewne społeczności czy bracia tak daleko brnęli w twardy pokarm, że w którymś momencie ten pokarm im zaszkodził. I jest na to rada, którą apostoł Paweł podał. Należy wrócić do podstaw. I to jest jedyna możliwość, kiedy Bóg może wrócić błogosławieństwo tym społecznościom. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę. Nowe przekazanie Chrystus dał swoim uczniom, to jest Ewangelia Jana 13:34, abyśmy się wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Jakżeż jest możliwe, żeby ktoś uważał się za ucznia Chrystusa, za naśladowcę, jeżeli neguje brata, nie chce się z nim spotykać, nie chce z nim rozmawiać, tylko dlatego, że ma odmienne poglądy. No, to jest choroba duchowa. I tak jak tutaj brat też wspomniał o tych podziałach. Jeden dla mnie pyta, jaki mam stosunek do nauk brata Lassera, brata Johnsona i tak dalej, innych. A ja mówię, słuchaj, powiem wprost. Ja nie jestem ani Pawłowy, ani Apolosowy, ani Piotrowy, ani Rutherfordowy, Johnsonowy, ani Russellowy. Czy jeszcze jakiś, nie wyznaję izmów, ale Chrystusowy. Uczeń Chrystusa. I tego życzę wszystkim braterstwu. Być uczniem Chrystusa. Dziękuję.
Dziękuję, dziękuję. Idę na tą stronę. Może jest to świetnie jeszcze. Będziemy powoli kończyć. Możemy rozgrzać taką serę za bardzo. Tutaj są chętni. Kto podnosił rękę? Ktoś tu podnosił rękę? Bracia i siostry kochani, więc sprawa jest dosyć ciekawa, bo chodzi o to, że nie ma społeczności, nawet powiedzmy sobie tak, w starych strukturach też nie było, że wszyscy idealnie zgadzali się ze wszystkim. Nie było tak. Tylko może bali się, czy uważali, że niewłaściwie o tym mówić. Więc nigdy nie będzie tak, że wszyscy myślą identycznie. To była to forma totalitaryzmu i w złym świecie to jest niemożliwe, żeby mieć jedną myśl w oparciu jeszcze o czyste sumienie. To jest dopiero przyszłość. I tak myślę, że w przyszłości Pan Bóg wszystko objawi nam, tak, że będziemy razem stanowili jedną wielką rodzinę i tak dalej. Ale teraz tu specjalnie te dwa punkty tak spróbowałem wyeksponować. Dobra współpraca to tak jak było powiedziane, chyba wtedy jest, gdy nie patrzy się na brata pod kątem tego, czy on tego czy innego brata uznaje, czy nie uznaje, tylko jaki jest jego stosunek do Jezusa Chrystusa. Bo może się okazać, że no nie uznaje. Może nie uznawać. Dlaczego nie uznaje, tego nikt z nas nie wie. A to dlatego, że nie czytamy serca. I jeśli odmówimy społeczności takiej osobie, no to możemy popaść w konflikt z Panem Bogiem, bo odrzucamy dziecko Boże. Ktoś mi kiedyś powiedział, bo ten brat stracił prawdę. Ale ja mu wtedy zapytałem, a przyjrzyj się jego życiu. Masz jakieś zarzuty? Absolutnie nie. No to co, nie? Być może ten, który stracił prawdę, jest lepszym chrześcijaninem niż ty, który nie straciłeś prawdy. Może tak być? To jest już paradoks, nie? No ale no, dlatego nie oceniajmy zbyt pochopnie tego czy owego brata czy siostry, dopóki ktoś, tak jak tu było przez chwilę, czy brat przypominał, dopóki ktoś jest uczniem Chrystusa, on właśnie tutaj, ja to odczytam, bo to jest dobre zdanie, dalece od tworzenia czy utworzenia nowej sekty, no,
ignorujemy wszystkie sekciarskie systemy oraz władzę, do której one roszczą sobie pretensje. Uznajemy tylko jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest, to cudzysłów, bo to jest cyfra, Pisma Świętego i utrzymujemy społeczność braterską z każdym człowiekiem o przyzwoitej moralności, który przyznaje się do wiary w odkupienie przez krew Chrystusa, a szczególnie ze wszystkimi z klasy, która przyznaje się do pełnego poświęcenia się woli i służbie Pana, bez względu na to, do jakiej należą sekty, czy też są poza nimi wszystkimi. To tylko dla Tarusela, więc to chodzi mu o sekty tam tego czasu. Aktualne bardzo dzisiaj. Myślę, że gdybyśmy budowali na tym, to te różnice tracą na znaczeniu bardziej, bo jeśli uświadomimy sobie, że dany człowiek, który nie podziela naszych poglądów, tak jakby wydawało nam się, że powinien, jest w dobrej relacji z Bogiem, jest przez Niego wysłuchiwany i ma Boże błogosławieństwo, to jest pytanie, to co nam do tego tak naprawdę? Czy mamy to zwalczać? Raczej nie. Nie musimy się zgadzać z Nim w poglądach, bo to jest tylko intelekt, to jest tylko głowa. A reszta jest chyba ważniejsza niż ta głowa. I ten następny punkt, jakie są pola złe, które zniechęcają nas do współpracy, to może jeszcze kilka chwil na to i będziemy chyba wnioskować. To znaczy kończysz, bo każdy wniosek sobie wyciąga w głowie i tutaj nie zrobi takiej listy. Obszary złą współpracę określające. No jeśli będziemy się piętnować, czy ktoś tutaj na ten punkt siódmy jeszcze chciałby coś powiedzieć? Czego powinniśmy unikać w społeczności? W związku, że takie fakty nas dotyczą, że mamy dosyć różne poglądy na wiele spraw. Czego wtedy powinniśmy unikać? Kto jest chętny? Może Paweł już siedzi, widać i prawie śpi.
No, ja się napracowałem. No myślę, że to automatycznie wchodzi. Znaczy, tu już było to poruszane, to dobra i zła współpraca. Myślę, że podstawą tej złej współpracy jest często jest po prostu brak szacunku do drugiego człowieka. I to myślę, że to nie jest to, że myślimy, że ktoś tam ma myśl do końca, że czy uznaje kogoś, czy nie. To jest po prostu widzę to jako brak respektu do drugiej osoby, że może myśleć inaczej. I jeżeli jest takie coś, to jakkolwiek by było bliskie poglądy, czy nie, to ta współpraca po prostu nie wyjdzie. Dla mnie moje wartości się bardzo obecnie zmieniły. Powiem szczerze braterstwu, że odwiedziłem bardzo dużo różnego rodzaju kościołów w bardzo różnych krajach. Było dużo baptystów, kiedy mieszkałem w Kanadzie, na przykład. Poznałem, jak ludzie podchodzą do rzeczy i miałem ogromny szacunek dla tamtych ludzi. Uważałem, że mogłem bardzo dobrze się dogadać, ale nie ze wszystkimi. Również tutaj, jak wiecie, pastor Russo często mówił o jednym z najwybitniejszych kaznodziei, to jest Spurgeon. Akurat tam mieszkam bardzo blisko, gdzie wybudowa nasz, część została tego tabernaku, czy jak się nazywało, już teraz zapomniałem. I też przez jakiś czas uczęszczałem na tym, ale wiecie, jak pastor powiedział jeden tak, poleciał na katolików. I tak na ich, jak tak można wierzyć, i to było moje ostatnie tam, kiedy zawitałem. Nie miałem problemu z ich wierzeniami, ale jeżeli ktoś nagle na całe wyznanie, nawet ci, którzy są katolicy, którzy są dalej w moich poglądów, dla mnie to od razu w postawie krzyża dziękuję bardzo, życzę wszystkiego dobrego i błogosławieństwa Bożego. Ale jest po prostu mi wtedy nie po drodze. I pod tym względem
Znaczy, czy ktoś uznaje pastora Russella, czy Johnsona, czy kogokolwiek by chciał, Franciszka, jakby komuś... Nie mam problemu. Nie mam totalnie problemu. Mam problem wtedy, kiedy jest po prostu braku poszanowania drugiego człowieka, albo po prostu poniża się drugą osobę. Wtedy to mi się, jak to mówię, scyzorek się w kieszeni otwiera. Nie umiem, nie, po prostu nie umiem tego znieść. I wtedy najczęściej po prostu, jak to mówię, ewakuuję się z takich społeczności. Bo to jest, dla mnie to jest podstawa, tak jakśmy wcześniej rozważali, o szczerości i jeżeli my wierzymy, że w przyszłości chcemy brać udział w doprowadzaniu ludzkości do doskonałości, to ja muszę zrozumieć drugiego człowieka. Jeżeli ja się nie będę starał zrozumieć drugiego człowieka i jego poglądy, tylko tak jak powiedziałeś wcześniej, gadasz bzdury? Albo odbiło ci, to wtedy rozmowa na argumenty jest trudna. Znaczy nie ma w ogóle miejsca na to. A ja powiem szczerze, tak jak wcześniej jeszcze z Arkiem rozmawialiśmy, na przykład gdybyśmy weźmieli trójce, jakby tak naprawdę wziąć dobrze wykształconego osobę, teologa katolickiego, byłoby nam ciężko. Od razu mówię i może, ale nie wiem, czy jest, może to potwierdzić. I często teraz też ja rozmawiam też z naukowcami, których w ogóle religia w ogóle nie interesuje, ale mówią, jak w Watykanie porządną naukę robią. Jest duże, duże swobody mają również. Także również tam się robią zmiany. Gdyby, że ktoś by do mnie przyszedł i szczerze mi pokazuje, słuchaj, to jest tak i tak, dla mnie nie ma żadnego problemu. Tylko ja lubię, jak jest poszanowanie do poszukiwania prawdy. Ja nawet by, wcześniej to, ja lubię, bo to jest bardziej na żydowski sposób, to nauka przebiega na tym, i to nie tylko na żydowskim, bo to już później na uczelniach, bo czasami tak się bywa, że porównuje się nas do najwyższej uczelni uniwersyteckiej czy jakkolwiek, to tego jest bardzo daleko jednak, bo często nauka polega na tym, że jak chce się wykształcić ludzi, dobiera się w takiej, znaczy jak w klasie są, dobiera się osób, którzy najmniej się ze sobą zgadzają i stawia się razem. Dlatego, że takie sprzeczanie, jak właśnie powiedział brat Józef z Andrzejem, takie sprzeczanie, kiedy ono jest zrobione w dobrym duchu, wtedy jest ta dobra współpraca i przy takiej współpracy to jest, dajemy po prostu się wyzwanie. Tego, czy ja tak naprawdę dobrze rozumiem. I dlatego ja uważam tą obecną społeczność, kiedy są osoby, które są, tak jak to była wcześniej powiedziałem, czy ze świtu, mnie to w ogóle nie interesuje, skąd jesteś, mnie interesuje, jak myślisz i proszę przekonaj mnie do swojego poglądu. Ja wtedy zobaczę, a czy ja to dokładnie, czy ja rzeczywiście to tak myślę, czy ja mam to dobrze przemyślane, czy nie mam to dobrze przemyślane. Czy ja tylko myślę tak, bo tak mi powiedziano, że ja mam wierzyć, bo tak pastor Russell powiedział, albo pastor Johnson. I wtedy dla mnie taka współpraca jest z osobami, którzy w sposób szczery, nie po to, żeby tylko podłożyć kołek czy na sobie pod nogi, tylko szczere są, słuchaj, czy dokładnie rozumiesz tak, a jak ty to rozumiesz? Jest ta wciąż, ja się z tobą nie zgadzam. Nawet jest takie, osoby są z pasją do tego podchodzą. Jeszcze bardziej ciekawie jest. Ja w takim wypadku uważam, że takie społeczności są o wiele bardziej błogosławione niż społeczności, kiedy wszystko jest takie, wszystko pod jedną siekierkę, jak to mówię. I wszystko jest tak, nie ma żadnego, jest po prostu jeden ciąg i stagnacja. To chodzi od razu do stagnacji. I myślę, że z czasem, kiedy jest większa tolerancja i szacunek do drugiego, do drugiej osoby, że może myśleć inaczej, że może być wyzwaniem do mojego zrozumienia, powoduje, że ja myślę, że można bliżej poznać Boga.
Dziękuję. Jeszcze tak? Powoli kończymy, chciałbym mamy już ten.
Nasze dobre współpracę możemy uczynić wtedy, kiedy stosujemy wobec Ciebie tą złotą regułę, jaką znamy w piśmie. Co chcesz, żeby Tobie czyniono, czyń się pierwszy inny. To jest najważniejsza zasada według mnie. Dziękuję.
Dziękujemy, dziękujemy.
I raczej siostry, chyba będziemy kończyć naszą społeczność wieczorną, rozważania, dyskusje, nasze wnioski. Każdy ma jakiś obszar wniosków, który sobie tam wyciągał. Ważne jest chyba tylko to, tutaj tą myślą, która się przewijała, aby w tej osobie, która inaczej rozumie pewne kwestie, nie widzieć wroga, tylko widzieć dziecko Boże. Jeśli daje dowody tego, przecież ten cytat, który tutaj był przez chwilę, on ma tam jeden wspaniały fragment. Ten tu. Że jest, mamy do czynienia z ludźmi o jakiejś przyzwoitej moralności. No i potem o tym poświęceniu. To druga sprawa. Jeśli widzimy braci i siostry, którzy nie podzielają naszego punktu widzenia na pewne sprawy, a trzymają się blisko Jezusa i dalej żyją tak, jak z nami żyli, że tak powiem, no to cóż, to musimy zaakceptować ten fakt. Próba zwalczania ich, moim zdaniem, wynika tylko ze strachu. Ze strachu. A ten strach z tego, że nie obronimy naszych argumentów. Być może, gdy wejdziemy w jakąś dyskusję. Więc to jest w zborach, trzeba się z tym liczyć. No, na takiej społeczności my naprawdę nie mamy powodu się zwalczać, prawda? Na takiej...
Krótko. Jedną rzecz chcę powiedzieć. Gdy byłem w Piotrkowie, bracia adwentyści otworzyli salkę, bo zbierali się w prywatnym mieszkaniu, no, dziesięcinę wiadomo płacą, pula im wzrosła w centrali, kupili, krótko. Dyskusje były, no bracia niektórzy to byli na tych dyskusjach, przyjeżdżali, no nie będę wymieniał. I w tych dyskusjach ja zasadę stosowałem właśnie taką. Dlaczego ty tak rozumujesz, nie tak jak ja? To była główna zasada, bo przekonany byłem, że on tak rozumie, nie hipokryzją jakąś, tylko on tak rozumie w tą trójce, chociaż zbliżeni są, że jak ktoś umiera, to umiera, koniec, kropka. Tylko potem w dyskusjach wyszło, co się stało z trójcą, gdy Jezus niecałe trzy dni w grobie był. I ta zasada spowodowała, że jak ja dzisiaj do Piotrkowa pojadę i pokażę się u braci adwentystów, to mnie z otwartymi rękami witają. To tylko chciałbym to podsumować. Dziękuję.
Dziękuję. Kończymy, bracia i siostry, kochani, naszą społeczność wieczorną.